Ludzie i pieniądze.
Urzędnicy Państwowej Inspekcji Pracy mają prawo od dziś zamieniać umowy cywilnoprawne i B2B na umowy o pracę. Mniejsze limity na bezcłowy import stali. Jakie skutki? Co trzeba zrobić, by ochronić europejskie huty stali, a przy okazji jak ochronić lokalną gospodarkę przed gospodarczą chińską inwazją? Czy to się w ogóle da? Nowe morskie połączenie z Polski do Szwecji, na ile jest strategiczne, a przy okazji mamy wakacje, na ile i dla kogo to lepsza alternatywa od połączeń lotniczych. Między innymi o tym już porozmawiamy za chwilę. Iwona Wysocka, dzień dobry, w studio dziś goście. Dr Maciej Goniszewski z Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Gdańskim, Artur Jadeszko, prezes Insfera, dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
I zaczynamy, przypomnimy, bo już od kilku dni o tym rozmawiamy, ale dzisiaj wchodzą w życie nowe przepisy, które pozwalają na kontrolę umów między pracownikami a pracodawcami. Państwowa Inspekcja Pracy będzie mogła przekształcać drogą administracyjną umowy cywilnoprawne B2B w umowy o pracę. Obecnie szacuje się, że w oparciu o umowy cywilnoprawne pracuje 1,5 miliona osób, a Ministerstwo Finansów nawet podaje, że około 160 tysięcy umów B2B to właściwie fikcyjne działalności gospodarcze, gdzie mamy do czynienia ze stosunkiem pracy, ale ukrywanym pod formą właśnie jakiegoś kontraktu. I chciałam panów podpytać, jakie skutki nowego prawa, co się może wydarzyć, czy wzrośnie nam szara strefa, czy Polska przejdzie na etat, albo może z drugiej strony odczujemy wzrost bezrobocia. Także w gospodarce morskiej.
Ja mam do tego mocno ambiwalentne podejście, ponieważ z jednej strony uważam, że dobrze, że trochę ucywilizowano to, ponieważ mam swoje własne doświadczenia, kiedy właściwie z dnia na dzień jeden z moich poprzednich pracodawców całą redakcję zrobił taką jednoosobową działalnością gospodarczą, czyli każdy, kto wcześniej był na etacie w tej redakcji, musiał założyć firmę, a kto się nie zgadzał, ten po prostu tracił pracę.
To ja dodam, że ja mam 2 lata bez płacenia składek na umowie śmieciowej u jednego z pierwszych moich medialnych pracodawców.
No, więc między innymi branża medialna to jest ta, którą dotyka ten problem tych umów śmieciowych. Mówi się tutaj często też o informatykach i tam chyba w większości to jest za zgodą obu stron, ale są takie branże właśnie jak medialna, jak gastronomia, jak budownictwo, gdzie nie zawsze to jest za zgodą obu stron. I tutaj ten zwrot za zgodą obu stron sprawia, że mam mieszane uczucia, ponieważ te przepisy, które wchodzą, sprawiają, że nawet jeżeli ta osoba, która jak gdyby bierze to zlecenie i ona deklaruje, że ona chce w ten sposób pracować, że ona nie chce być na etacie, że chce być jednoosobową działalnością gospodarczą i w ten sposób wykonywać tą pracę, to i tak, jeżeli Państwowa Inspekcja Pracy stwierdzi, że to spełnia wszystkie znamiona pracy etatu, to i tak trzeba to przekształcić. I to uważam za nadużycie. Rozumiem, z czego ono wynika. Ono wynika z tego, że prawdopodobnie urzędnicy obawiali się, że pracodawcy będą wymuszać na pracownikach, żeby oni takie stwierdzenie, takie deklaracje składali. Ale chociażby właśnie wśród wspomnianych informatyków jest wiele osób, którym to pasuje.
Wielu pracodawców.
Jeżeli pracują dla wielu pracodawców, to absolutnie nie zostanie przekształcone, bo to jest jeden z warunków. Jeżeli pracujesz dla kilku, to już nie jesteś podejrzany. Powiedziałaś, że jest 160 tysięcy umów, które ministerstwo...
Za wątpliwe uznaje.
Właśnie, za wątpliwe. To nie jest tak, że ministerstwo uznaje, że to na 100% nie są kontakty biznesowe, tylko umowa o pracę. Oni szacują, że z tego może jakieś 10% to będą właśnie te zakwestionowane, które spełniają te wszystkie warunki. Czyli jeden odbiorca usługi pod nadzorem pracodawcy jest rozliczany nie z wykonanej pracy, a z czasu pracy i tego typu rzeczy. Tam te wszystkie warunki muszą być spełnione, żeby to mogło być uznane. Z tym, że nawet w tej grupie są osoby, no tak jak wspominałem, siedzi gdzieś taki informatyk, nie wiem, w Hiszpanii, w Chorwacji czy gdzieś tam, wykonuje pracę tylko dla jednego i nie jest zainteresowany tym, żeby to była umowa o pracę. I teraz ta zmiana może sprawić, że wiele osób, które w tej chwili ma pracę, straci tą pracę, ponieważ okaże się, że wartość dodana, którą daje jej praca, nie jest na tyle duża, żeby pracodawcy się opłacało go zatrudniać na etat, bo to są dużo wyższe koszty. I w tym momencie obawiam się, że to, co powiedziałaś, będzie ta szara strefa, gdzie płatności będą wyglądały jeszcze gorzej niż w tej chwili, bo w tej chwili to jest jakaś faktura wystawiona, na tej podstawie to jest rozliczane. A może dojść do sytuacji, w której nie będzie żadnej faktury, będzie po prostu koperta i to będzie cała płatność.
Mm-hmm. Artur Jadeszko?
No, ja chciałbym zwrócić na parę innych aspektów i na jeden zasadniczy. Słyszeliśmy, że ta kwestia tych uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy budziła również wątpliwości w kręgach rządowych i administracyjnych teraz. Więc tutaj nawiązując do tego, co kolega mówił wcześniej, istnieją całe branże, gdzie ludzie pracują przy rozmaitych projektach i często jest tak, że ta strona tego kontraktu przez 2 lata to jest jedna strona, bo projekt jest dłuższy. I tych ludzi nie namówimy, bo oni nie chcą przejść na stosunek pracy. Wspomniana tu gastronomia, przypominam sobie rozmowę z jednym restauratorów, który powiedział mi, że nie jest możliwym dzisiaj zatrudnienie szefa kuchni dobrego w oparciu o stosunek pracy, bo nie jest zainteresowany takim stosunkiem pracy. Tak? On chce być wolnym człowiekiem, odpowiada mu, ma pewną pozycję zawodową. To jest, jutro go może nie być. Przypomnę też, że kilka lat temu wybuchła pewna afera medialna, bo okazało się, że najwięcej takich kontraktów B2B jest w wymiarze sprawiedliwości. Tak? Było to takie dosyć głośne medialnie wydarzenie. I czy takie patologie tego typu, o których tu rozmawialiśmy, że ktoś jest zmuszany do tego typu kontraktu, są? Pewnie są. Pewnie ich skala jest znaczna. Z całą pewnością nie ma to w branżach bardzo konkurencyjnych, gdzie konkuruje się o tego pracownika, bo też świadomość jest dzisiaj dosyć duża na rynku pracy. Natomiast tryb, w jakim to zostało załatwione, czyli arbitralna decyzja urzędnika, interpretacja umowy, kontraktu prawnego jest absolutnym skandalem. To jest powrót do jakichś bardzo dawno minionych i niesławnej pamięci czasów. Mamy świetny wymiar sądownictwa, jeżeli chodzi o stosunki pracy. Tak, sądy pracy. Zazwyczaj w większości wypadków o nastawieniu propracowniczym i potrafię sobie wyobrazić na stworzenie jakiejś szybkiej ścieżki do rozpatrywania tego typu spraw. Natomiast z całą pewnością zobaczycie Państwo, że te arbitralne decyzje wygenerują osobną kategorię patologii w przyszłości. Tak? To jestem absolutnie pewien. Ten tryb jest bardzo kontrowersyjny.
A myślą Państwo, że to będą takie rzeczywiście arbitralne decyzje, a nie, że inspektorzy jednak będą podchodzili indywidualnie do każdej sprawy, że jednak rozważą za i przeciw, że to nie będzie tak, a bo ja mam władzę, więc ja tutaj cię pracodawco jeden załatwię i decyduję, że ma być tak i tak, tylko po prostu no, będą rozmowy, będzie sprawdzanie i dostosowywanie się jednak do sytuacji, jaka jest, jaką przedstawiają i pracodawca, i zatrudniony pracownik.
Znaczy tutaj jest to, co mówiłem, że trzeba spełnić dużo warunków, żeby to było uznane za umowę, która podpada pod umowę o pracę. Tam musi być szereg tego spełnione, więc to jest pewien taki wentyl, pewne takie zabezpieczenie, że jeżeli chociażby jeden czy dwa z tych warunków nie są spełnione, no to nie ma podstawy do przekształcenia tego w umowę o pracę. Ale tak jak tutaj pan przed chwileczką wspomniał, są kontrakty, gdzie jest tylko jeden zleceniodawca przez dłuższy okres i one teoretycznie mogą podpadać. Oczywiście tam jeszcze dochodzi oczywiście czas pracy, sposób rozliczania tego, czy zadaniowo, czy pod względem tego, że on jest do dyspozycji w każdej chwili i nie może na przykład ktoś innego zastąpić. Więc to jest pewien rodzaj zabezpieczenia, ale z drugiej strony, jeżeli się okaże, że każdy z tych elementów jest spełniony, to urzędnik nie ma prawa zgodzić się na to, żeby dalej to była umowa business to business, musi jak gdyby wydać tą decyzję, że to musi być przekształcone.
Bo go ogranicza prawo.
Tak, bo go ogranicza prawa. Mało tego, oczywiście osoby, których ta decyzja dotyczy, mogą się odwołać do sądu, ale sąd też nie ma takiej możliwości, że po rozpatrzeniu tej sprawy, po rozmowie z obydwoma stronami stwierdza, że w tym wyjątkowym przypadku faktycznie zostawiamy. Jeżeli wszystkie warunki umowy o pracę są spełnione, on musi podjąć taką, a nie inną decyzję. I ten przymus, to, że tutaj nie ma właśnie rozpatrywania takiego szczegółowego, jest problemem tej ustawy.
No zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praniu, że tak powiem kolokwialnie. Będziemy wracali do tematu. Pewnie za miesiąc sprawdzimy, jak sytuacja wygląda i jak to się przedstawia, jakie wynikają z tego powodu kłopoty. Unia Europejska od tego miesiąca zaostrzyła ochronę swojego rynku stali przed napływem taniego importu z krajów trzecich. Nowe przepisy przewidują m.in. ograniczenie kwot importowych i wyższe cła na stal sprowadzaną ponad ustalone limity. Po przekroczeniu dopuszczalnego wolumenu stawka celna będzie wynosić nie 25% cła, ale 50%. Chodzi o ochronę europejskiego rynku, ochronę uczciwej konkurencji, zapewnienie większej przewidywalności dla producentów stali i branż wykorzystujących ten surowiec w Unii. Jakie skutki tego rozwiązania? Bo założenia są słuszne. Chcemy chronić nasz rynek. No ale ze skutkami to bywa różnie. Artur Jadeszko.
No to dosyć skomplikowana kwestia. Ja nie jestem ekspertem od rynku stali, ale wystarczająco długo pracuję w logistyce i obserwuję również import tego surowca, żeby tak jakby zdaje mi się, że rozumiem pewne zależności. A więc czy rynek nas należy chronić? Oczywiście należy, tak? No, strategiczne sektory, jak zbrojeniówka. Tutaj odpowiedź jest oczywista. Natomiast czy to są właściwe metody, tak? Bo w mojej opinii to jest taki plasterek, tak? No okej, zmniejszyliśmy kontyngenty, wprowadzamy wysokie cło, tak?
Na stal z krajów trzecich, tak, poza unijnych, tak, niestowarzyszonych.
Jest tam chyba Islandia, dostała jakieś preferencje i jakieś jeszcze dwa inne kraje. No wiadomo, gdzie tej stali się dzisiaj najwięcej produkuje i gdzie powstało na przestrzeni ostatnich lat mnóstwo hut. Są to Chiny. Amerykanie wprowadzili cła na europejską stal, tak? Nie jest to tak jakby, jest to system naczyń połączonych na tym rynku. Ale co jest tutaj, tak jakby, jakie są dwa aspekty najistotniejsze? To pierwsze to są koszty energii. To jest przemysł
energochłonny
potwornie. I teraz w sytuacji takiej, kiedy i w Stanach, i w Chinach energia w Unii Europejskiej jest blisko trzykrotnie droższa niż na tych dwóch rynkach, to rysuje się nam tutaj tak jakby pewna zależność. Tak? Energia Ja nie wiem, ile procent stanowi w koszcie produkcji w hutach, ale pewnie to jest kilkadziesiąt procent, tak, kosztu. Więc wprowadzając ograniczenia wyłącznie w postaci zmniejszenia ilości kontyngentów czy zwiększania ceł, my nie rozwiązujemy w żaden sposób problemu strukturalnie. Naklejamy pewien plasterek, który w jakimś tam zakresie będzie działał. Kolejną kwestią istotną to jest stopień przeregulowania w ogóle całego przemysłu, całego sektora wytwórczego jako takiego. No, mieliśmy jakiś czas temu taką spektakularną sytuację z pewną fabryką okien, która od kilku lat próbowała wybudować się w Polsce i finalnie wybudowała się w Stanach, tak, Zjednoczonych. I to pokazuje, u nas te procesy są wieloletnie. Żadne nowe zakłady nie powstają. Jeżeli chodzi o huty, to z wielkim trudem powstaje jedna huta w Szwecji od wielu, wielu, wielu lat i z budżetami przekroczonymi wielokrotnie. Więc to jest pewien problem strukturalny, którego cło nie rozwiąże. Powinniśmy oczywiście ten sektor chronić, natomiast to nie jest jakieś długofalowe rozwiązanie. Jakie będą skutki? No, podwyżka cen. No, finalnie konsument zapłaci więcej, to wszyscy wiemy, bo tak to działa. Także to ostatnie ogniwo zawsze partycypuje w tych wszystkich zwiększonych cłach czy podwyżkach.
Maciej Goniszewski.
Dzisiaj poruszasz tematy, które sprawiają, że nie mam jednoznacznej odpowiedzi.
Nie ma.
Ponieważ z jednej strony, okej, dobrze, faktycznie trzeba chronić producentów stali w Europie i to jest jakiś sposób, bo jest duża nadpodaż w ogóle na całym świecie obecnie stali. I na dodatek inne rynki mają szansę produkować tą stal taniej. Tylko że chroniąc producentów stali, uderzamy w producentów na przykład akcesoriów i różnych części motoryzacyjnych.
Łazienkowych użyczamy, na przykład.
Uderzamy w stocznie, uderzamy w producentów AGD, którzy już w tej chwili są na progu rentowności. Analizowałem w tym roku ze studentami jednego z polskich dużych producentów AGD i tak naprawdę jego wynik z roku 2024 netto był dodatni, ale wynik operacyjny był ujemny, co oznacza, że ostateczny wynik został osiągnięty tylko i wyłącznie na działalności finansowej, a nie na podstawowej działalności tego przedsiębiorcy. Więc podwyższenie cen stali poprzez wyższe cła sprawi, że będzie miał jeszcze większe problemy, żeby się utrzymać, a generalnie cała branża AGD jest w całej Unii Europejskiej wskazywana jako ta, która jest zagrożona wyginięciem z powodu importu z Chin.
No i tutaj mamy tą stal, która będzie znacznie, znacznie droższa.
Tak, więc jest to narzędzie obusieczne, że tak powiem. Zarówno chronimy jednych, ale uderzamy w innych, więc to jest jeden problem. Tak naprawdę tym, co mogłoby poprawić sytuację zarówno hut, jak i producentów już później bardziej przetworzonych towarów ze stali, byłoby obniżenie cen energii. No i tutaj oczywiście się odezwą wszyscy, którzy mówią, a nie mówiliśmy, ten zielony ład wstrętny i tak dalej. Tylko, że tak naprawdę, dlaczego Chiny mają w tej chwili tanią energię? Między innymi dzięki tamie trzech przełomów. Tak, tak symbolicznie mówiąc. Każdy, kto gra w cywilizację, wie, że to jest tam jeden z tych cudów świata, który sprawia, że dana cywilizacja ma jakąś tam przewagę, ale to jest tylko taki symboliczny przykład, bo oczywiście tam mamy bardzo dużo elektrowni też atomowych, bardzo dużo elektrowni z OZE. Tak?
No są Chińczycy na pierwszym miejscu na świecie, tak. A za nimi długo, długo nic.
Więc tak naprawdę ta polityka Zielonego Ładu, ona powinna zostać przekształcona, bo w tej chwili mamy tak naprawdę kij, tak? Mamy kij w postaci wyższych opłat za emisję, a powinno być narzędzie, które sprawi, że będziemy zachęcali, że będziemy pomagali w tworzeniu nowych źródeł energii, bo w Europie po prostu brakuje energii. Jest jej za mało i w związku z tym jest za droga. jeżeli sobie popatrzymy na kraje Unii Europejskiej, także na Polskę, to do tej pory wszystkie te środki europejskie były inwestowane w poprawę jakości życia. Tak bym powiedział, tak? Poprawę infrastruktury, budowę dróg, budowę kolei, na rozbudowę służby zdrowia i tak dalej. Tylko że porównując się do świata, my już i tak mamy bardzo wysoki poziom życia. Może należałoby zmienić podejście w Unii Europejskiej co do tego, na co przeznaczane są te nasze wspólne pieniądze. Może należałoby się zastanowić na przykład nad rozbudową infrastruktury właśnie tej energetycznej. Nad tym, żeby skierować środki do firm, które są zainteresowane budową nowych elektrowni. My budujemy tutaj niedaleko przecież nową elektrownię jądrową, my jako Polacy, mówi się o kolejnej, tak? Budujemy offshore'owe wiatraki na morzu. Czy tam mogą trafiać środki europejskie? Z tego, co się orientuję, jeżeli jest to przedsięwzięcie komercyjne, to jest duży problem, żeby później rozliczyć takie dotacje na przedsięwzięcia komercyjne. Na Uniwersytecie Gdańskim były wydziały, gdzie przez lata nie było na przykład stołówek, bo nie wolno było prowadzić tam z działalności komercyjnej, ponieważ były one budowane ze środków europejskich. Więc może należałoby zmienić tą filozofię rozwoju Unii Europejskiej i zacząć te pieniądze kierować właśnie do przedsięwzięć komercyjnych z tej uwagi, że one w tej chwili są tym brakiem infrastrukturalnym, który jest bardzo mocno zauważany w Unii Europejskiej i przez co nie możemy konkurować z krajami, które dofinansowały tą infrastrukturę, chociażby energetyczną, z państwowych pieniędzy, bo przecież Chiny robiły to z państwowych pieniędzy.
Oni wszystko subsydiują, bardzo pomagają swoim firmom, a ja chciałam podać przykład a propos tej stali i innych związanych z nią rzeczy, przykład, który podziała na wyobraźnię słuchaczy, a propos tego też, co panowie obaj wspomnieli i Maciej Goniszewski, że ma problem z dwoistością tej sytuacji, bo to i dobrze i źle, że mamy te cła na stal. I znalazłam w sumie przez przypadek przykład firmy Dante z Łodzi. To jest firma, która produkuje armaturę łazienkową. I jej właściciel tłumaczy mechanizm strat, jakie on jako producent będzie ponosił z tytułu wyższych ceł na stal. Na przykładzie deszczownicy, czyli takiego talerza prysznicowego. I jeśli kupi z Chin blachę, aby pociąć ją w Polsce, to zapłaci 25% cła, a po przekroczeniu kontyngentu, co obowiązuje od lipca, 50%. Ale jeśli na przykład te same kółka potrzebne do deszczownicy zostaną wycięte i nawiercone w Chinach, przyjadą jako komponent objęty, podobnie jak produkt gotowy, stawką tylko 2%. I tu widzimy, jak zabijamy naszych własnych producentów, no bo nie będzie opłacało im się produkować, co najwyżej zaczną rosnąć importerzy takich produktów z Chin, jeśli to są tylko, jest to tylko dwuprocentowo oprocentowane. Z drugiej strony te subsydia, też bardzo ważna rzecz. Unia Europejska, Komisja Europejska jakby tutaj w założeniu zakazuje subsydiowania, ale z Chinami, mocarstwem już absolutnie ogólnoświatowym, nasza Unia Europejska nie wygra bez pomocy przedsiębiorcom. Chce pomóc cłami na stal, ale nie tędy droga, bo widać, że pomaga jednym, a zabija innych. Co przy okazji, jesteśmy coraz bardziej uzależnieni od chińskiej produkcji. W ubiegłym roku europejski przemysł stracił na rzecz chińskiej konkurencji 87 miliardów euro wartości dodanej, w tym 11,5 miliarda euro, które pośrednio utraciła nasza polska gospodarka. Tak wynika z opublikowanego w poniedziałek raportu Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, a także Ośrodka Studiów Wschodnich. Ja tylko przypomnę, to też jest garść danych, ale która bardzo przemawia do wyobraźni. Z Azji pochodzi około 80% światowej produkcji substancji czynnych w lekach. 90% składników antybiotyków pochodzi konkretnie z Chin. Ponad 90% produkcji konsumenckiej, sprzętu oświetleniowego też z Chin. 95% instalacji fotowoltaicznych w Unii Europejskiej opiera się na chińskich ogniwach. No właśnie, to co jeszcze możemy zrobić? Bo ja nie wiem, czy ten przykład, który też podał Maciej Goniszewski, a propos przekonwertowania trochę tych środków unijnych, przerzucenia też do komercyjnych przedsięwzięć. Czy my w tym stanie, w jakim teraz jesteśmy, czy to nam coś da? Co jeszcze ewentualnie można zrobić, żeby sprostać tej konkurencji?
Tych narzędzi jest dużo. Między innymi program, który, bo wspominałaś tutaj o producencie deszczownicy. Jest program, który sprawia, że Unia Europejska jest w stanie jak gdyby podwyższać cła nie tylko samej surowej stali, ale też śledzić ślad węglowy tak zwany.
I także
śledzić subsydia. Czyli jeżeli coś jest subsydiowane, powiedzmy, w Azji czy w Stanach, to automatycznie, jeżeli to ma wejść na europejski rynek, cena jest tego podwyższana. Tylko że znowu to jest to narzędzie, które sprawia, że po prostu później mamy to drożej. Więc to nie jest pobudzanie, że tak powiem, podaży, tylko to jest ograniczanie popytu w tym momencie. A nie o to nam chodzi, tak? Chodzi nam o to, żeby w Europie też można było produkować. Więc jeżeli widzimy, że gdzieś jest subsydiowany jakiś produkt, to powinna być podobna reakcja w Unii Europejskiej. Też subsydiujemy podobny produkt, staramy się przeznaczyć środki na przykład na rozwój innowacyjnych produktów, sztucznej inteligencji. Też się mówi o tym, że w tej chwili jako Europa zostajemy gdzieś daleko w tyle za Stanami i za Chinami. Skierować środki, które sprawią, że przedsiębiorcom będzie się opłacało te innowacyjne rozwiązania pracować nad nimi, prowadzić najpierw badania i później je wdrażać na rynek. Czyli cały czas wracamy do zmiany jak gdyby filozofii tego, co w tej chwili Europejczycy potrzebują. Europejczycy w tej chwili już nie potrzebują więcej, bardzo dużo dróg, więcej kolei, czy bardziej rozbudowanych portów, tak? Bo na to wszystko ewentualnie można było pozyskiwać. Czy bardzo więcej szpitali. Są tam nasze jakieś różne problemy, ale tak naprawdę źródłem tych wszystkich problemów jest problem w przemyśle, w gospodarce. Więc może należy skierować ten olbrzymi europejski budżet już nie na dalszą poprawę jakości życia w Unii Europejskiej, a na poprawę konkurencyjności naszego przemysłu. Więc obserwowanie i bieżące reagowanie, gdzie co jest subsydiowane i podobne subsydia wprowadzamy w Unii Europejskiej. Jeżeli przedsiębiorcy zgłaszają nam, że z powodu właśnie takiej nieuczciwej zagranicznej konkurencji tracą możliwości produkcyjne, to reagujemy od razu jak gdyby z wyprzedzeniem, że przedsiębiorca dowiedział się, często mają szybsze możliwości dowiedzenia się niż różnego rodzaju ambasady czy konsulaty, że tu jest przewidywane, że w najbliższym czasie oni będą w tym obszarze mocno atakowali. To już z wyprzedzeniem wprowadzamy tutaj też podobne rozwiązania. Przypomnijmy sobie, popatrzmy, jakimi my w tej chwili operujemy smartfonami chociażby. Są to albo amerykańskie, albo azjatyckie. A przypomnę, że kiedy one wchodziły, wszyscy mieli jednego europejskiego właściwie producenta.
No, wspomnę, Nokia to było.
Oczywiście.
Była.
I to był, coś się stało, że tak powiem, odpuściliśmy jako Europa ten rynek. Należy zacząć postrzegać konkurencję tą globalną nie w kontekście, że Polska ma konkurować, bo jesteśmy za małym rynkiem, ale jako Polska powinniśmy wpływać na poziomie Unii Europejskiej, żeby to Unia Europejska konkurowała z tymi, którzy obecnie stosują różne nieuczciwe, nierynkowe chwyty po to, żeby zdobyć dominację rynkową.
Da się to zrobić? Zgadza się pan prezes z tym, co mówił pan doktor?
Ja nie jestem tutaj optymistą, bo tak jakby sytuacja, którą dzisiaj opisujemy, to po pierwsze to mleko już się dawno rozlało, tak? I teraz ona była dosyć łatwa do przewidzenia. I sukces gospodarczy Chin to między innymi to jest kwestia pewnych decyzji politycznych, tak? Że wypychamy trochę, eksportujemy te CO2 słynne, o których tu rozmawiamy, bo to były decyzje. Nie chcemy tu przemysłu tam, gdzie dymi, gdzie kopci, tak? Niech to się męczą z tym Chińczycy. Decyzje oczy poprzez wprowadzanie oczywiście stosownych regulacji. I teraz z drugiej strony ten duży biznes, globalny, bo nie mówię o średniej wielkości przedsiębiorcach, który bardzo ochoczo przenosił tą produkcję tam, no bo było taniej, no, marża jest wyższa. I proszę zwrócić uwagę, że ta dyskusja, od kiedy brzmi tak mocno ta dyskusja, że te Chiny są takie konkurencyjne, zabijają naszą europejską konkurencję. Odkąd Chińczycy po pierwsze zbudowali kanały dystrybucji swojej, tak? Bo wcześniej to wyglądało troszeczkę, było to bardziej akceptowalne tutaj, bo kanały dystrybucji były nasze, tak? Sprzedawaliśmy to na swoich platformach, tak? Poprzez swoje brandy i nakładaliśmy tą marżę. Teraz Chiny sięgają po tą marżę, tak? Na łańcuchu wartości mówią, dobrze, to my będziemy tworzyć swoje brandy, swoje kanały dystrybucji i się zaczęła tak jakby burza medialna, tak? I teraz a propos środków zaradczych. Dlaczego powiedziałem, że nie jestem optymistą? Bo pewne kwestie dosyć oczywiste i proste do rozwiązania, jak chociażby platformy sprzedaży internetowej, one są nierozwiązywalne przez czynniki polityczne przez wiele lat. A to kwestia paru prostych decyzji. Weźmy, dzisiaj się większość z nas zna te chińskie platformy, które są już dzisiaj w całej Europie. I teraz wprowadzamy po iluś latach, tak jakby zabieramy ten przywilej tych przesyłek do 150 euro.
Że byłyby bez cła, a teraz 3 euro cła.
Ten problem jest tak banalnie prosty i można go było rozwiązać w bardzo prosty sposób, nakładając na wszystkie platformy, które działają, bez względu na wartość, obowiązek, niejako przerzucając ten obowiązek podatkowy. Ta nierówność w traktowaniu podmiotów tutaj krajowych, bo to wielu sprzedawców internetowych działających na takich platformach jak Allegro podnosiło swego czasu, tak? Jak oni mają konkurować, skoro u nich wszystko, co się pojawia, tak jakby w tym kanale sprzedażowym, to jest zapłacone cło i VAT, a tu przyjeżdża przesyłka, ona jest drobna, tak, bez tych opłat w obrocie pocztowym czy jakimś innym. I to, no, to jest jasne, tylko że te instrumenty były i one są możliwe i w innych sektorach je się wprowadza. Na przykład proszę zwrócić uwagę, że co się dzieje w tych platformach wynajmu krótkoterminowego. Są kraje, gdzie ta platforma musi pobrać podatek od razu, odprowadzić, prawda? Więc to nam pokazuje, że nawet te globalne, wielkie korporacje, w tym wypadku zazwyczaj amerykańskie, jeżeli wprowadzimy sensowne reguły gry, one się po prostu muszą dostosować. My tych reguł, żeśmy nie wprowadzali, mówię na poziomie tej Unii Europejskiej, a teraz mleko się rozlało, tracimy rynki i mówimy, ojej, co by tu zrobić, tak? Z całą pewnością nie jest dobrą metodą dalsze przeregulowanie i wprowadzanie kolejnych raportów, bo tak jakby podcinamy tą naszą konkurencyjność. Bo takiego poziomu raportowania wśród przedsiębiorców nie ma w Chinach, nie ma w Stanach Zjednoczonych. To są potężne koszty ekonomiczne. I teraz jak chcemy zachęcić przedsiębiorcę, tak? Bo mówimy tutaj o produkcji. Weźmy jakiś taki sektor, gdzie rzeczywiście były w Chinach subsydia. One się skończyły jakiś czas temu. Jak się skończyły subsydia, to Unia Europejska dodatkowo wprowadziła cła, tak? Antydumpingowe. To taki zbieg, jak produkcja tych ceramicznych wszystkich rzeczy. To jest sytuacja sprzed kilku miesięcy. I teraz, jak byśmy chcieli namówić dzisiaj przedsiębiorcę, żeby otworzył nową jakąś hutę porcelany? w warunkach raportowania środowiskowych, tak? No on ją szybciej, jeżeli już bardzo będzie chciał, bo to jest jego jakaś misja biznesowa, no to szybciej ją właśnie otworzy w jakimś kraju azjatyckim niż w Unii Europejskiej. Więc to nie do końca rozwiązuje to nakładanie kolejnych regulacji, nie rozwiązuje problemu. Tym rozwiązaniem, proszę pozwolić mi skończyć, jest z całą pewnością deregulacja. O tym dzisiaj już mówi Unia, tak? Chcemy deregulować, tylko mówi.
No ale jakiś krok do przodu to jest. Myślę, że ostatnio Komisja Europejska zaczęła działać trochę szybciej, a nawet bym powiedziała bardzo szybko w stosunku do tego, jak jeszcze jakiś czas temu podejmowano tam decyzję. Więc miejmy nadzieję, że tutaj też się ruszy sprawa. I na koniec już bardzo króciutko. Spółka Polska Baltic Ferries uroczyście rozpoczęła regularne połączenie z portu Gdańsk do portu Karlsham w Szwecji. Arkadiusz Marchewka z Ministerstwa Infrastruktury powiedział, że nowa linia jest znakiem, że Polska znów wchodzi do gry o rynek promowy na Bałtyku i że potrafimy współpracować w ramach naszych polskich firm. Wchodzimy do gry?
Nasze rozwijane są połączenia w ramach, że tak powiem, konglomeratu polskich linii żeglugowych. Ponieważ powstała ta Polska, która jest tak naprawdę utworzona przez PZB, przez Unity Line i przez Euroafrikę. I one w tej chwili już mają łącznie bodajże 11 połączeń ze Szwecją. Więc zaczynają być jakimś istotnym graczem na Bałtyku. Ta ostatnio otwarta linia jest istotna dla samego Gdańska na pewno, bo do tej pory były połączenia ze Świnoujścia, z Gdyni, teraz mamy także z Gdańska. I jak gdyby w tym aspekcie, no dobrze, że nastąpiło jakieś zjednoczenie, że nie konkurujemy już między sobą, a zaczynamy konkurować z innymi żeglugami z innych krajów.
No cóż, bardzo się cieszę, że polska spółka tak prężnie działa, rozwija połączenia. Powinniśmy wspierać i być patriotami lokalnymi, także jak najbardziej. No.
Trzymamy kciuki, żeby się rozwijała bez przeszkód i więcej nie porozmawiamy, bo czas nam się skończył. Bardzo serdecznie dziękuję moimi i Państwa gośćmi. Byli dziś dr Maciej Goniszewski z Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Gdańskim, Artur Jadeszko, prezes Insfera. Audycję realizowała Katarzyna Piekło, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Do widzenia.
Ludzie i pieniądze.